Witajcie, kochani. Witam was bardzo serdecznie. Faktycznie to podchodziłem od instrumentu, przechodząc tutaj, nucąc jeszcze w głowie tą piękną pieśń. Być jak Jezus. Jakie to ważne, abyśmy byli jak Jezus. Faktycznie jest to warunek konieczny, abyśmy, kiedy Jezus powróci, znaleźli się w gronie tych, po których przyszedł. Faktycznie jest to warunek konieczny, abyśmy odbijali Jego osobowość, stali się podobni do Niego. I o tym dzisiaj chciałbym z wami rozmawiać. Chciałbym z wami rozmawiać o tym, co niezwykle ważne, a tytuł dzisiejszego kazania może was nawet nieco zaskoczyć. Koledzy, za moment pokażę go na ekranie i będziecie mogli zobaczyć, że tytuł brzmi „Przygotowując Panu lud prawy”. No nie myślcie, że wymyśliłem ten tytuł, wziąłem go faktycznie wprost ze Słowa Bożego, ale za moment na ten temat. Zacząłem zastanawiać się nad tym, w jaki sposób my możemy dzisiaj działać, jak wykonywać naszą misję, co może być centrum całej naszej misji w dzisiejszych dniach, w których przyszło nam żyć, tych pandemicznych, tych covidowych, czy jak wolicie inaczej je nazwać. Smutno nam z tego powodu, prawda? Znowu przemawiam do prawie całkowicie pustego kościoła. Mówię prawie, dlatego że mam dwie osoby przed sobą. Mam siostrę Małgosię, która śpiewa z nami tutaj i pomaga wam śpiewać, i brata Jacka, który prowadzi. Strasznie trudno się mówi do pustych ławek i do tylko dwóch osób. Ale jednak próbuję sobie wyobrazić, że jesteście kochani, że jesteście z nami razem, że patrzycie w tej chwili swoje ekrany i będziecie mogli śledzić. Zastanawiałem się nad tym. Jeżeli wspomniałem o tej misji, która jest do wykonania w tych ostatnich zwariowanych czasach, w jakich przyszło nam żyć, jak ją możemy wykonać? Czy może inaczej, co ma być faktycznie treścią tej misji? Pewnie pomyślicie, zmiana tego świata. I bezsprzecznie zgadzam się z wami, że zmiana tego świata jest konieczna i to jest czymś bardzo charakterystycznym. Może walka o pokój. To, aby pokój zapanował w sercach indywidualnie każdego z nas, no i w ogóle na całym świecie. Zapewne taka potrzeba istnieje także, moi drodzy. Niektórzy myślą, że dokończenie misji to po prostu sprawy społeczne, uregulowanie różnych reform po to, aby żyło nam się lepiej, abyśmy podchodzili do wszystkiego zupełnie inaczej i spokojniej. I pewnie to jest także nam niezwykle potrzebne. Oczywiście poza dyskusją jest fakt, że celem naszej misji jest głoszenie Ewangelii wszędzie, na świadectwo wszystkim narodom, tak jak Pan Jezus przepowiedział jako ostatni, ten główny znak tuż poprzedzający Jego powrót. Ale czy to wszystko jest celem naszej misji? Czy głoszenie poselstwa trzech aniołów jest właśnie jedynym celem? Może celem jest także zalanie świata literaturą, jaką mamy? Faktycznie Ellen White napisała, że tuż przed powrotem Jezusa, jak liście jesienią, wszędzie będzie literatura mówiąca o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Piękne słowa. Ale czy to jest jedynym celem naszej misji? Być może celem naszej misji będzie tworzenie coraz większej ilości różnych medycznych instytucji po to, by pomagać ludziom w tych tragicznych sytuacjach, gdzie choroby, pandemie, gdzie wszystko to szerzy się coraz bardziej. Być może i to byłoby ważne. Być może tworzenie jakiegoś ulubionego powszechnie obrazu karmienia ludzi, pomagania tym potrzebującym, którzy nie mają co jeść. W naszym zborze robimy wiele w tym kierunku. Jest to przepiękna praca, ale czy to jest celem naszej misji? Zgodzicie się na pewno, że także. Ale dzisiaj chciałbym przekonać was co do tego, że głównym celem naszej misji jest zupełnie coś innego. Zatem pomyślcie, celem misji nie może być zmiana tego świata. Celem misji nie może być tylko walka o pokój. Celem misji nie mogą być tylko reformy społeczne. Celem misji nie może być głoszenie poselstwa trzech aniołów. Celem misji nie może być zalanie świata naszą literaturą. Jedynym celem misji nie może być stworzenie instytucji medycznych. Nie może też być karmienie czy przyodziewanie ludzi, czy przynoszenie im pocieszenia, zmiana ich życia. Cel misji w najpiękniejszy sposób znalazłem wyrażony w Ewangelii Łukasza w 1:17. Chciałbym, abyście zwrócili uwagę, brat Jacek przeczytał już ten tekst, ale chciałbym, żebyście teraz z uwagą popatrzyli na znaczenie tego tekstu, bo jest to coś niesamowitego i stąd wziął się dzisiaj tytuł mojego wystąpienia. Kiedy zwiastowane było Zachariaszowi, że urodzi mu się syn, znacie historię bardzo dobrze, był w trakcie służby swojej świątynnej, wtedy anioł powiedział o przyszłym Janie Chrzcicielu i powiedział takie słowa: on to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom i nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Popatrzyłem do innych przykładów Pisma Świętego. Zauważyłem, że w Biblii Tysiąclecia ten sam tekst wyrażony jest, by przygotować Panu lud doskonały. A z kolei dzisiejsza Biblia Gdańska tłumaczy to, aby przysposobić Panu lud przygotowany. To jest nasza misja. To jest misja Kościoła, która nigdy nie uległa zmianie i która ma za zadanie zrobić coś, co uczyni lud Boży ludem gotowym na spotkanie Jezusa Chrystusa. To znaczy coś więcej, moi drodzy, niż jedynie nazywanie siebie chrześcijanami. To znaczy coś więcej niż jedynie wierzenie nieustannie, że ta księga jest świętą księgą Bożą. To znaczy coś więcej niż rozumienie i tłumaczenie proroctw biblijnych. To oznacza coś więcej niż formalne przyjęcie prawdy. Co to zatem oznacza? To wymaga więcej niż członkostwa właściwego kościoła, jeśli w ogóle możemy mówić o właściwym kościele. To wymaga coś znacznie więcej. Czym zatem ma być ta nasza misja? Chciałbym, abyście teraz zwrócili uwagę na ekran, gdzie pojawi się jedno ciekawe zdanie. Naszym głównym celem, naszą misją jest przygotowanie ludzi na spotkanie twarzą w twarz z Bogiem w Jego mocy i chwale. Jak wam się to podoba? Tu nie chodzi o to, co osiągniemy i w jaki sposób. Chodzi o to, aby być gotowymi na spotkanie Pana, który już wkrótce się pojawi. To jest naszym głównym celem. Poszerzę to troszeczkę jeszcze dalej. Ta gotowość, przygotowanie dla Pana pociąga za sobą szczere i pełne wyznanie grzechu i serdeczny żal za grzech. Zwróciliście uwagę? Jeżeli nie, to popatrzcie jeszcze raz na ekran, bo teraz się tam pojawiło to zdanie. Ta gotowość, przygotowanie dla Pana pociąga za sobą szczere i pełne wyznanie grzechu i serdeczny żal za grzech. Te dwie rzeczy są dokładnie tymi, których najbardziej brakuje ludowi Bożemu dzisiaj. I możemy śmiało uderzyć się w piersi, dlatego że jest to dokładnie coś, czego nam brakuje także. To jest po pierwsze pełne wyznanie grzechu. Bogu przede wszystkim, a potem tym, przeciwko którym zgrzeszyliśmy, jeśli zgrzeszyliśmy przeciwko ludziom. Każdy grzech jest przeciwko Panu Bogu. A po drugie, odcięcie się od tego zła, odcięcie się od tego grzechu całkowicie i odejście od tego. Tym bardziej, że Słowo Boże mówi nam wyraźnie. Pamiętacie, co apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian w rozdziale 8 i 2 wierszu? Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Jeżeli tak jest, to jak to będzie? Poszerzę to jeszcze jednym cytatem. Pozwólcie, że dzisiaj chciałem pozwolić sobie na dość dużo cytatów biblijnych i równocześnie cytatów z Ducha Proroctwa. Ellen White napisała w swojej książce Doświadczenia i widzenia po polsku, tak zostało to wydane kiedyś, a faktycznie są to early writings, czyli wczesne jej pisma. Zwróćcie uwagę, nikt nie może uczestniczyć w pokrzepieniu, póki nie osiągnie zwycięstwa nad wszelką obsesją, nad dumą, nad samobólstwem, miłością do świata i nad każdym złym słowem i czynem. Pewnie niektórzy z was pomyśleli w tej chwili, dobrze się mówi, jak to osiągnąć, jak to uzyskać, na ile możemy być tego pewni. Tylko poprzez kontakty z Jezusem, tak ścisłe, tak mocne, że w pewnym sensie On nas obejmie sobą, że w pewnym sensie zidentyfikujemy się z Nim we wszystkim. I to tak niezwykle istotne. Wiecie, oglądałem wczoraj poprzez internet bardzo ciekawy koncert. Koncert, który był w wykonaniu pewnej grupy młodych, wciąż bardzo młodych ludzi, którzy założyli całą szkołę misyjną poprzez muzykę w Polsce. Ta szkoła istnieje w Warszawie i na południu kraju, niedaleko Skoczowa. Po wpłaceniu odpowiedniej kwoty można tam się nauczyć, jak grać, jak śpiewać, jak występować, jak przemawiać, jak apelować, w jaki sposób przygotowywać internetowe transmisje, w jaki sposób przygotowywać filmy. Wszystko to, co łączy się z misją. Podziwiałem zapał tych ludzi. Podziwiałem to wszystko, co ich cechowało. Ale zwróćcie uwagę, wydaje nam się, że czasami pewne emocje, które nam towarzyszą, załatwią wszystko, ale to za mało. Jak mamy być gotowi na spotkanie z Panem? Tak jak powiedziałem, łączność z Jezusem, i o tym tak pięknie wczoraj oni mówili. Łączność z Jezusem jest niezwykle ważna. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale dodał jeszcze, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. A my wszyscy chcemy nazywać się dziećmi Bożymi. I faktycznie mamy niesamowitą możliwość, niesamowity przywilej. Pan Bóg dał nam możliwość przeżycia z Nim coś tak głęboko, osobiście, że potem z łatwością o tym możemy mówić innym. Pan dał nam możliwość, abyśmy doświadczyli czegoś sami pierwsze, zanim powiemy innym, bo inaczej mówimy tylko o teorii. Abyśmy wiedzieli, z czym idziemy do ludzi. Dał nam możliwość doświadczenia tej przemiany, która następuje w naszym życiu. Tak więc, moi drodzy, sukces naszej misji wcale nie zależy od wielkości naszych zgromadzeń. To tylko pozornie się wydaje, o, tam tłumy idą, to my też chodźmy. To wcale nie zależy od opinii, jaką mamy w społeczeństwie. To wcale nie należy od ilości ludzi ochrzczonych regularnie. To wcale nie należy od wysokości zebranych darów. To wcale nie zależy od utrzymywanej przez nas pozycji w zborze. To nie zależy od tych rzeczy. Wiecie, od czego zależy nasz sukces? Popatrzcie na ekran. Nasz sukces, i teraz możemy to razem czytać, nasz sukces zależy od tego, czy pozwolimy Bogu, by użył nas, aby ci, którym wydajemy świadectwo, byli gotowi do życia z świętym, pełnym wszelkiej chwały Bogiem. To niezwykle ważne. Chciałbym, żeby to pozostało na ekranie przez jakiś czas, abyście wciąż myśleli o tym. Koledzy, wrócą do tego na ekran. Bardzo proszę. Nasz sukces zależy od tego, czy pozwolimy Bogu, by użył nas, aby ci, którym wydajemy świadectwo, byli gotowi do życia w świętym, pełnym wszelkiej chwały Bogiem. I chodzi o tylko o to. I chodzi tylko o to. Chciałbym podzielić się, zanim powiem coś więcej dzisiaj, jedną bardzo osobistą sprawą. Wiecie, wczorajszy dzień był dla mnie bardzo szczególny. To było dość duże przeżycie i czas na osobistą refleksję. Polega to na tym, że nagle jakoś uświadomiłem sobie, że właśnie wczoraj minęło równo 50 lat od chwili, kiedy zostałem ochrzczony. I pomyślałem sobie, 50 lat mojej wędrówki z Jezusem. Co to oznacza? Jak wyglądał mój wzrost i moja bliskość z Panem? Czy była to krzywa idąca nieustannie do góry, czy ona falowała w taki sposób? Zastanawiałem się nad tym wszystkim i stawiając sobie różne pytania, kiedy już wcześniej myślałem nad dzisiejszym kazaniem, pomyślałem, jest 10 rzeczy, nowych rzeczy, które wszyscy potrzebujemy. Pozwólcie, że powiem wam o tych 10 sprawach. Niektórzy z was pewnie będą chcieli je zanotować, skoro mówię tak bardzo wyszczególniając. To notujcie. 10 różnych rzeczy. Oto pierwsza z nich. Musimy doświadczyć nowego upamiętania. Inaczej mówiąc, nowej albo na nowo pokuty. Jakie było poselstwo Jana Chrzciciela? Przypominacie sobie? To on grzmiał przed ludźmi, przed tłumami, które gromadziły się na brzegu Jordanu, mówiąc: upamiętajcie się, albo inaczej pokutujcie, gdyż przybliżyło się Królestwo Niebios. Jeśli policzyć ten czas 2000 lat, które dzielą nas od tamtej sytuacji, kiedy Jan Chrzciciel tak przemawiał, to śmiem twierdzić przed wami, kochani, dzisiaj, że dzisiaj jest to znacznie poważniejsze. Jeśli wtedy było to potrzebne, to w takim razie dzisiaj potrzeba tego znacznie bardziej. To wyzwanie musi brzmieć. Tym bardziej, że nigdy nie zapominajmy, że apostoł Piotr napisał kiedyś, że Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Zatem apostoł Paweł daje nam jakiś inny, nowy wymiar tej sprawy. Popatrzcie na teksty z Dziejów Apostolskich, 20 rozdział. Nie uchylałem się, apostoł Paweł, może powinienem to wyjaśnić, w tym czasie znajduje się w drodze do Miletu. Podróżuje, zmieniając statki z jednego miejsca na drugie, ale wyminął Efes, dlatego że nie chciał spędzić tam za wiele czasu, a wiedział, że ten zbór go na pewno zajmie, więc do Miletu wezwał wszystkich starszych zboru z Efezu. I oni przyjechali. I Paweł z nimi rozmawia i popatrzcie, co mówi. Nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Apostoł zatem zwraca uwagę na to, że upamiętanie się, pokuta inaczej mówiąc, jest czymś niesamowitym. Jest czymś tak ważnym, o czym nigdy nam nie wolno zapominać. Faktycznie obie rzeczy są potrzebne. Zarówno oczekiwanie na nadejście Królestwa Bożego, tak, to prawda, jak i równocześnie wzywanie ludzi, a przede wszystkim począwszy od siebie, do upamiętania, do pokuty. Z czego mamy pokutować? Niektórzy z was być może myślą, no ja rozumiem tego bandytę, który musi pokutować, rozumiem tego alkoholika, który musi pokutować, ale z czego my mamy pokutować? Z beztroski na przykład, z jaką podchodzimy do naszych zadań, jakie powierzył nam Pan Bóg. Z obojętności na przykład, z jaką zadania te wykonujemy. Pokutować z zeświadczenia i materializmu, który bardzo często nas cechuje. Wszyscy padamy ofiarą tego, w mniejszym lub większym stopniu. Z naszej letniości, o czym mówi poselstwo do Laodycei tak bardzo wyraźnie, czyli z naszego samozadowolenia. Z naszego niepowodzenia w głoszeniu Słowa Bożego. A mamy ludzi nieustannie obok siebie. Dopiero w tym tygodniu otrzymałem znowu zaproszenie. Jest pewna osoba w Melbourne, która czeka na lekcje biblijne. Powinniśmy pokutować z upodobania wielkości. Lubimy być naprzecie. To naturalne. Wszyscy to lubimy. Nawet ci, którzy mówią, ja nigdy tam nie wyjdę. Też to lubią. Żeby w jakiś sposób zwrócić uwagę na nich. Pokutować z dumy zazdrości, braku miłości. To są powody do naszej pokuty. Ale to jest dopiero pierwszy powód. Czego wymaga nasza misja dalej? Po drugie, nasza misja wymaga nowej moralności. O, co mam na myśli? Tę moralność chcę wam przedstawić tylko w trzech rzeczach w tej chwili. Pierwsza rzecz to jest kwestia uczciwości. Nasza uczciwość jest konieczna. Co mam na myśli? Jesteśmy nieuczciwymi? Nie. Mam na myśli uczciwość względem siebie. Mam na myśli uczciwość względem Pana Boga, a potem dopiero uczciwość względem innych ludzi. Ta ostatnia będzie faktycznie wypadkową tych pierwszych. Jeśli jestem uczciwy względem siebie i sam nie oszukuję siebie, że jest dobrze, kiedy wcale dobrze nie jest. Względem Pana Boga, bo to bardzo ważne. I w końcu względem innych ludzi. Ta moralność nowa, o której mówimy, ma wielkie znaczenie także w kwestii czystości. Czystość pojawia się w Piśmie Świętym bardzo wiele razy, na różnych miejscach. Ale fascynuje mnie to, co czytamy w Księdze Psalmów, w 24 psalmie i tam 3 i 4 wersecie. Popatrzcie, co tam jest napisane. W Księdze Psalmów, w 24 rozdziale, 3 i 4 werset. Czytamy tam takie słowa: kto wstąpi na górę Pana i kto stanie na Jego świętym miejscu? Człowiek niewinnych rąk i czystego serca, który nie skłania swojej duszy ku moralności i nie przysięga zdradliwie. Niesamowite. Człowiek czystych rąk. Ellen White w swoim komentarzu dodała jeszcze inne słowa, bardzo ciekawe. Ten cytat muszę przeczytać, bo bardzo ważny. Ci, którzy przezwyciężają świat, ciało i diabła, będą tymi ulubionymi, którzy otrzymują pieczęć żywego Boga. Ci, których ręce nie są czyste, których serca nie są czyste, nie otrzymają pieczęci żywego Boga, ci, którzy planują grzech i czynią go, zostaną pominięci. Niesamowite słowa. Jest jeszcze trzeci element owej nowej moralności, której nam potrzeba. To kwestia prawdziwości albo inaczej po prostu prawdomówności. To niezwykle ważne. Ciekawe, że w Księdze Objawienia Świętego Jana, tuż przed poselstwem trójanielskim, znajduje się króciuteńki fragment wiersza 5. W ustach ich nie znaleziono kłamstwa, gdyż są bez skazy. To jest tych 144 tysięcy stojących przed Bogiem. To są ci, którzy są zbawieni, którzy znaleźli się tuż obok Niego. Zwróćcie uwagę, nie znaleziono w nich kłamstwa, gdyż są bez skazy. Popatrzcie, co Ellen White napisała w książce Patriarchowie i Prorocy. Bóg życzy sobie, aby prawdziwość albo prawdomówność oznaczała Jego lud. Tak, to jest tak bardzo istotne. Potrzebujemy, moi drodzy, tej nowej moralności. Ale to jeszcze nie wszystko. Naszą trzecią potrzebą jest potrzeba nowej, nasza misja wymaga nowej reformacji. To bardzo ważne, bo jest to jedna z największych potrzeb naszego Kościoła. W drugiej księdze Kronik, w 7 rozdziale, znajduje się ciekawy werset, który potwierdza właśnie to, o czym mówię. Jeśli ukorzy się mój lud, czytamy tam słowa, nad którym zostało wezwane moje imię i będą błagać i będą szukać mojego oblicza, a zawrócą ze swoich złych dróg. Ja z nieba wysłucham ich i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę. Pan Bóg zatem wyraźnie mówi o tym, że jeśli tylko się ukorzymy, jeśli staniemy się takimi ludźmi, którzy przeżywają na nowo reformację, wtedy On będzie mógł działać w pełni. Ellen White komentuje to także w bardzo interesujący sposób. Tym razem z pierwszego tomu Wybranych Poselstw czytam fragment. Ożywienie i reformacja muszą mieć miejsce pod opieką Ducha Świętego. Ożywienie i reformacja to dwie różne rzeczy. Ożywienie oznacza odnowienie duchowego życia, pobudzenie sił umysłu i serca, przywrócenie do życia z duchowej śmierci. Reformacja oznacza reorganizację, zmianę w poglądach i teoriach, zwyczajach i praktykach. Mocne słowa, nieprawdaż? To jest właśnie to, czego potrzebujemy, aby Kościół mógł iść do przodu zwycięsko. Jest czwarta rzecz, której potrzebujemy. Potrzebujemy nowego natchnienia. Wiecie, natchnienie jest czymś, co porywa nas do działania. Natchnienie staje się czymś niesamowitym. Jest to świeża wizja, jest to świeże spojrzenie na zadania, które mamy do wykonania. I to jest to. Kiedyś Dawid przeżywał taką potrzebę. W kryzysie swoim, kiedy całkowicie zdawał sobie sprawę ze swoich błędów, ze swoich grzechów, ze swoich upadków, Dawid powiedział niesamowite słowa, które znacie doskonale na pamięć z Księgi Psalmów, z 51 psalmu. Popatrzcie zresztą, cytuję to za Biblią Tysiąclecia, bo ten przekład jeszcze inaczej brzmi. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Ależ deklaracja, ależ coś niesamowitego. Pamiętacie, jak Izajasz przeżył to nowe natchnienie? Dopiero wtedy, kiedy miał wizję Chrystusa, kiedy został dotknięty przez Boga bezpośrednio, Bóg dotknął jego ciała, w tym momencie jego ożywienie, jego natchnienie przyszło, był gotów, powiedział, jestem, pójdę Tobie służyć, Panie. Pamiętacie, jak apostoł Paweł, czy Mojżesz kiedyś wcześniej przeżywał natchnienie? To coś, co mobilizowało ich do działania, co pchało ich do przodu. Pomyślcie o Mojżeszu, który idzie do przodu mimo trudności, mimo kłopotu, mimo całego narodu narzekającego na niego i prowadzi ten naród. i modli się za niego, aż w końcu wypowiada słowa, które fascynują zawsze mnie, kiedykolwiek do nich sięgam. Boże, lepiej mnie wymasz ze swojej księgi, ale ich nie odrzucaj. Co za wstawiennictwo. Jaka niesamowita rzecz. Brakuje nam sił do czegoś takiego. Ale to właśnie natchnienie wypływające z obecności Chrystusa w naszym życiu prowadzi nas do czegoś właśnie tak fascynującego. Czegoś, co może tak pięknie brzmieć. Jak apostoł Paweł, który stoi przed, już jako więzień przed królem Agrypą i mówi: królu Agrypą, nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu. Nie potrafiłem być nieposłuszny. Musiałem to robić. I król Agrypa mógł oniemieć jedynie w tym momencie, bo to był argument ponad to, co potrafił znieść. I apostoł apeluje do wszystkich nas, mówiąc w niesamowity sposób. Popatrzcie na list do Hebrajczyków. Tu cała tajemnica natchnienia. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i zasiadł po prawicy na tronie Boga. Zważcie więc na tego, który ze strony grzeszników tak wielką wycierpiał wrogość wobec siebie, abyście nie ustawali załamani na duchu. Ależ tekst niesamowity. Zatem jeśli trzymamy się Pana, jeśli trwamy na Niego i nieustannie na Niego patrzymy, mamy stuprocentową gwarancję, że wtedy owo natchnienie wypływające z Jego obecności poprowadzi nas i zmieni wszystko. Ale to jeszcze nie każda nowość, której potrzebujemy. Potrzeba nam nowego przekonania. Muszę wam przyznać szczerze, że przeraża mnie jedna rzecz, o której dowiedziałem się w końcu od wielu wyznawców naszego Kościoła. Pastorze, no jestem adwentystą, bo wydaje mi się, że my jesteśmy dosyć bliscy prawdy. Ja mówię, słucham. Taka była moja reakcja. Dosyć bliscy prawdy? Co masz, bracie, na myśli? No to znaczy, że po prostu jeszcze jest coś, czego my nie znamy. Oczywiście, jeżeli patrzymy na naszą osobistą wiedzę, to zawsze jest coś więcej. Ale nie o to chodzi. Ludzie, z którymi rozmawiałem, mieli wątpliwości nawet w to, w co wierzą. Jak możemy wykonać Boże zadanie? W jaki sposób możemy od tego się otrząsnąć i stać się innymi ludźmi? To jest dokładnie to, co jest cechą charakterystyczną i problemem Laodycei. Laodycea po prostu myśli, że wie wszystko, myśli, że zdaje sobie sprawę, na którym miejscu jest, ale nie ma problem z rozeznaniem, co złe, a co dobre. Wszystko wtedy nam się myli. Nie dostrzegamy różnicy pomiędzy tym, co ważne i tym, co nie jest ważne. Pomiędzy sprawami wielkimi, a sprawami małymi. Pomiędzy prawdziwą wartością, pomiędzy rzeczą tanią, a rzeczą niezwykle drogą. Potrzeba nam odważnych przekonań. I dlatego mówię, że potrzeba nam nowego przekonania. I oczywiście coś takiego może pochodzić tylko od Pana Boga. To jest zupełnie oczywiste, że tylko Bóg daje nam tego rodzaju przekonanie, które pomaga nam pozbyć się wszelkich wątpliwości. Posłużę się tu jednym pięknym przykładem, który pochodzi znowu z pism Ellen White. W książce Wychowanie napisała takie słowa. Najbardziej brak na świecie ludzi uczciwych, nieprzekupnych, niezakłamanych i czystych w najgłębszych zakamarkach serca i duszy. Ludzie tacy nie obawiają się nazwać grzechu po imieniu, a sumienie jest ich wierne obowiązkowi, jak igła magnetyczna biegunowi północnemu. Ludzie ci staną po stronie sprawiedliwości, choćby niebiosa przeminęły. Rozumiecie, co mam na myśli, że potrzeba nam nowego przekonania? Mam na myśli dokładnie takie podejście. Ale to jeszcze nie wszystkie nowości. Po szóste, potrzeba nam czegoś więcej, nowej pewności. Tego wymagają czasy, w jakich przyszło nam żyć. Nowa pewność jest czymś niezwykle istotnym. Czego mamy być pewni? Tego, w jakim kierunku zmierzamy. Czy jest to właściwy kierunek? Tego, czy poselstwo, które przekazujemy innym, jest tym dokładnie chrystocentrycznym poselstwem? Czy nauki, z którymi chcemy się dzielić, są jedynie teorią, czy są praktyką naszego osobistego życia? o Chrystusie powiedziano niesamowite słowa. Nigdy jeszcze człowiek ten nie przemawiał jak ten człowiek. Zwróćcie uwagę. Oczywiście to był Jezus Chrystus. Ale u nas także można by w taki sposób mówić. To jest to. Ktoś opowiadał mi ostatnio historię, nie mogę sobie w tej chwili dokładnie przypomnieć ani osoby, ani sytuacji, w jakiej rozmawialiśmy o tym, ale jakaś pewna osoba dowiedziała się po raz pierwszy o Chrystusie i kiedy usłyszała, to powiedziała, to ja znam, wiem. I zaprowadziła człowieka, który o Chrystusie jej mówił, do sąsiada. Powiedziała, to jest Chrystus. Rozumiecie, co mamy na myśli? Nasze świadectwo, to kim jesteśmy, to nasze przekonanie o prawdzie jest tak niezwykle istotne. Musimy w naszych sercach posiadać taką pewność, kim jesteśmy, dlaczego wierzymy tak, jak wierzymy, skąd się to wzięło, dlaczego święcimy sabat, dlaczego dzień ten jest dla nas tak ważny, tak święty, dlaczego idziemy za Jezusem w taki, a nie inny sposób, dlaczego odrzuciliśmy wiele spraw tego świata codziennych, dlaczego po prostu takie zmiany nastąpiły. Ja muszę być pewien tego, którą drogą kroczę, bo to jest wyzwanie na nasze czasy. Ale to jeszcze nie wszystko. Oto kolejny, siódmy punkt dotyczący nowości. Warunki w świecie religijnym wymagają nowej jasności, nowego zrozumienia, nowego spojrzenia, nowego przekonania o tym wszystkim. Rada, jakiej udzielił nam Pan Bóg w sprawie naszego wydawania świadectwa, jest taka bardzo prosta. Mamy czynić wszystko jasnym i prostym. Czasami zabawiam się nawet i tłumaczę ludziom, na czym polega różnica pomiędzy teologiem a ewangelistą. Teolog podobno wszystko, co proste, potrafi skomplikować. Ewangelistka wszystko, co skomplikowane, potrafi uprościć. A my powinniśmy być ewangelistami, którzy w najprostszy, najbardziej zrozumiały sposób będą przekazywali słowa prawdy. Pojęcie nieba, pojęcie piekła, pojęcie Armagedonu, siedmiu plag, sądu, świątyni, zbawienia. Wszystko to jest niezwykle prostą prawdą, nie wymagającą nie wiadomo jakiej ekwilibrystyki, jakichś zabiegów, żeby tylko to dotarło do ludzi. To dociera, jeśli mówimy z przekonaniem. I tego potrzebujemy dzisiaj tak bardzo. Po ósme, czas, w jakim żyjemy, wymaga nowego ponaglenia. To muszę wam powiedzieć, co mam na myśli. Szukałem jakiegoś słowa, które byłoby na tyle łagodne, żeby nie powiedzieć, że wymaga pewnego pchnięcia, kopniaka. Nie. Czas wymaga naszego ponaglenia. Czas musi wywoływać w nas pragnienie, aby pójść za Jezusem śmielej, szybciej i odważniej w czasach, w których przyszło nam żyć. Wiemy doskonale, co nas czeka. Wiemy, że przyjdzie czas prześladowań i trudności. Zdajemy sobie sprawę, że czasy, które się zbliżają, są bardzo trudne i prawdopodobnie nie będzie już nigdy łatwiej, ale będzie trudniej. Bez względu na to, jak będzie, bez względu na to, jakie mieliśmy plany, bez względu na to, na ile uda nam się je realizować lub nie. Myślicie, że nie miałem planów na ostatnie 2 tygodnie i to bardzo precyzyjnych? A przecież wszystko runęło w piasku jedną decyzją, która została podjęta. Wszystko trzeba było zmienić. I nie wszystko da się załatwić przez telefon, przez internet. Nawet rzekłbym, że w naszym przypadku większości załatwić się tak nie da. A jednak trzeba. A jednak potrzebujemy tego. I to jest tak niezwykle ważne. Jest to coś, czego powinniśmy być świadomi. Czas jest naprawdę krótki. Księgi Daniela i objawienia mówią nam na ten temat bardzo wyraźnie i proroctwa też nieustannie studiujemy. Nawet teraz, kiedy ostatnio studiujemy na temat przymierza z Bogiem, dotykamy nieustannie tych samych spraw. O czymkolwiek by nie mówić, wracamy zawsze do tego samego, bo Ewangelia jest prosta i poselstwo jest jasne, co powinniśmy przekazać całemu światu. Chyba takim najlepszym przykładem jest prorok Jeremiasz. Przypominacie sobie? Jeśli mówimy o prorokach, którzy byli prześladowani, Jeremiasz stoi chyba na pierwszym miejscu. Jeśli mówimy o prorokach, którzy cierpieli, Jeremiasz jest najlepszym tego przykładem. I nic dziwnego, że w pewnym momencie doszedł do rozterki i powiedział, ja już mam tego dosyć, nie będę się w Twojej sprawie, Boże, wstawiał. Przypomnieć Wam ten tekst? Popatrzcie, to jest 20 rozdział jego proroctwa. I powiedziałem, nie będę go wspominał i nie będę więcej mówił w jego imieniu. Ale Słowo Boże jest w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Usiłowałem go zatrzymać, ale nie zdołałem. Odczuwacie taką potrzebę, kochani? Drogie siostry, drodzy bracia? Czujecie, że nie dacie rady, że musicie się podzielić tym, co nosicie w sercu? Że musi to być jakiś sposób, aby przekazać? Odwiedziłem jedną z sióstr naszych wczoraj. To jedna ze starszych sióstr. Mieszka bardzo blisko mnie. Poszedłem, a ona miała jedną prośbę. Przyniosłeś mi literaturę, bo chciałabym pójść do sąsiadów. To jest to, moi drodzy. To jest coś, co nieustannie mówi nam. Jej rozterką było, czy mi już powiedzieć, kim jestem, czy nie. Ja mówię, o tym, że jesteś adwentystką, nie musisz mówić. Powiedz im o tym, że jesteś naśladowczynią Jezusa. Kim jest Jezus dla ciebie? To jest to najważniejsze. Tak, moi drodzy, potrzebujemy wielu nowości. Ale oto dziewiąta nowość, o której chciałbym wam powiedzieć. Jeśli chcemy wypełnić nasze posłannictwo, musi dokonać się nowa pięćdziesiątnica. Być może za mało na ten temat mówimy. Szkoda, że bardzo niewielu z was mogło uczestniczyć w wykładzie, który niedawno miałem tutaj na temat Ducha Świętego i jego działania. Na czym on polegał? Polega nadal. Na czym to działanie polega? Jak wykonuje je przez nas? Po co Duch Święty został dany? I dlaczego Duch Święty jest najpokorniejszą i najskromniejszą osobą Trójjedynego Boga? Bo nigdy nie mówi o sobie. Zawsze wskazuje na Jezusa Chrystusa. Szukajmy jakiegoś wielkiego doświadczenia w naszym życiu, jakiegoś uroczystego przeżycia. Musimy z pokorą i szczerością przygotować się na coś takiego, bo Bóg chce nam to dać. Musimy prosić o to Boga. Prosić i wołać do Niego nieustannie. Wołać, aby wysłuchał nasze modlitwy i zesłał Ducha Świętego, tak jak obiecał. Potrzebujemy niezmiernie takiej obecności Ducha Świętego w naszym życiu. Kiedy modlimy się każdego tygodnia w środę na naszych spotkaniach modlitewnych, jest nas 7-9 osób. Bo jakoś bardzo zajęci jesteśmy wszyscy. Ale zachęcam was, przyłączcie się do tego. Módlmy się nieustannie. Nie tak dawno utworzono tutaj w Melbourne, utworzył to jeden z pastorów nie naszego kościoła, grupę modlitewną, która będzie modliła się o wolność chrześcijan i możliwości naszej misji. Ta grupa rozrosła się tak szeroko, że objęła już w tej chwili wiele stanów Australii. Modli się już Queensland, modli się New South Wales, modli się zachodnia Australia. Modli się także Adelaida i modli się także oczywiście Wiktoria. Każdego dnia otrzymuję przynajmniej jedną lub dwie wiadomości na temat kiedy i jakie są modlitwy. Nie włączam się w nie poprzez internet, ale bardzo często łączę się z nimi w moich myślach, w moich osobistych modlitwach. Ludzie z różnych denominacji, z różnych kościołów łączą się, aby się modlić i aby prosić Pana o coś wielkiego. Wydarzenie pięćdziesiątnicy, której nam wszystkim potrzeba, jest niezwykle istotne. Kiedy Ellen White pisała na ten temat, w 7 tomie świadectw napisała takie ciekawe słowa. Tego samego dzieła, jakiego Bóg dokonał przez swoich posłańców po dniu pięćdziesiątnicy, pragnie on dokonać także i dzisiaj. W czasie, gdy koniec wszystkiego się przybliża, gdy gorliwość członków Kościoła nie powinna przewyższać tamtej gorliwości z czasów wczesnochrześcijańskich, czy gorliwość członków Kościoła nie powinna przewyższać tamtej gorliwości z czasów wczesnochrześcijańskich. Ellen White pisała o tym na początku XX wieku. A my żyjemy na początku, już nawet z dobrym rozpędem, na początku XXI wieku. Należałoby już mówić prawie, że w ćwiatce XXI wieku. Czy nasza gorliwość nie powinna być znacznie większa? Albo przynajmniej taka sama? Myśleliście nad tym, jaka była gorliwość tamtych ludzi? O wszystkim, co ich własne, o wszystkim, co było ich własnym, prywatnym życiem, zapomnieli. Gromadzili się w gminy po to, aby razem działać i chociaż prześladowani z miejsca na miejsce poruszali się, a ich przybywało i przybywało. I chociaż prześladowania powodowały, że nawet tracili życie, ich przybywało i przybywało. I chociaż prześladowania nasiliły się tak bardzo, że już nie wiadomo było, gdzie mogą uciec, ich przybywało i przybywało. Nawet jak powiedział ktoś kiedyś, ta krew, ich przelana krew stawała się nasieniem dla następnych chrześcijan, którzy się pojawiali. Nie żyjemy w czasach prześladowań, choć poważne to czasy. I prawdopodobnie prześladowania, które przyjdą, będą miały zupełnie inny charakter niż tamte. Ale jak jest z nami? Sami nie damy rady. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego. Kiedyś jakiś poeta, biblijny poeta, powiedział: zaczynam zauważać, że w moim życiu za wiele jest mnie, a za mało Jego. Jest jeszcze 10, ostatnia rzecz, o której chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Musimy na nowo pokazać dowody Bożego działania. To niesamowite. Musimy wydać chlubne świadectwo o naszym Zbawicielu. Faktycznie w tej chwili tymi kilkoma ostatnimi słowami zacytowałem tekst, do którego chyba was jednak zaproszę. To list apostoła Pawła do Tytusa, rozdział 2 i werset 10. Niech też nie przywłaszczają sobie niczego z ich mienia, lecz zawsze niech okazują swoje przywiązanie do nich, by pod każdym względem byli chlubnym świadectwem nauki o naszym Zbawicielu Bogu. Nie jest to fantastyczne? To przepiękny tekst. My mamy być chlubnym świadectwem. Musimy szczycić się naszym doświadczeniem z Jezusem. To były moje przemyślenia po 50 latach wędrówki z Jezusem. Jeśli mówię wam dzisiaj o tym, że potrzebujemy nowego upamiętania, to mam na myśli i siebie. Jeśli mówię, że potrzebujemy nowej moralności pod kątem prawdziwości, czystości, przekonania, to mówię także do siebie. Kiedy mówię o nowej reformacji, potrzebujemy tego wszyscy, ja także. Kiedy mówię o nowym natchnieniu, potrzebujemy tego porwania przez Ducha Świętego. I to także bardzo ważne. Kiedy mówię o nowym przekonaniu, mówię o tym, że potrzebujemy pełnej świadomości, gdzie stoimy, na czym stoimy i dlaczego stoimy. Kiedy mówię o nowej pewności, mówię o czymś, co niezwykle istotne. Kiedy mówię o jasności, jakiej nam potrzeba, tej nowej jasności, przejrzystości, zrozumienia, mówię o czymś, co tak ważne. Kiedy mówię o nowym ponagleniu, nowym entuzjazmie w naszej pracy, to mówię o czymś, co potrzebujemy, czego potrzeba nam wszystkim. Kiedy mówię o tym, czego potrzebujemy wszyscy, mówię też o nowej pięćdziesiątnicy i o nowych dowodach. Dowodach wypływających z naszego osobistego doświadczenia. Chyba teraz rozumiemy się, drodzy, dlaczego w dzisiejszym temacie a może inaczej dzisiejszy temat określiłem tak prosto. By przygotować Panu lud doskonały, czy jak dzisiejsza Biblia Gdańska mówi, aby przysposobić Panu lud przygotowany. Zrobicie to sami? Na pewno nie. Ale w mocy Ducha i w bliskości Jezusa wszystko jest w naszych możliwościach. To ważne, drodzy. I tak bardzo chciałbym was zachęcić, abyście przemyśleli to dzisiaj, przemodlili to dzisiaj. Policzyli być może swoje lata wędrówki z Jezusem od waszego chrztu i pomyśleli, jakie zmiany dokonały się w przeciągu tych lat. Nie myślę o materialnych zmianach, nie myślę o tym, co potrafiliśmy osiągnąć, ale o tym, co w naszych sercach, w naszych myślach, o zmianach duchowych. Jakich zmian pozwoliliśmy Bogu dokonać w naszym życiu. Niechby Bóg dał, abyśmy stali się Jego naśladowcami w 100% we wszystkim ku Jego chwale. Za chwilkę, moi drodzy, będziemy śpiewać pieśń, której być może wielu z was nie zna. Chociaż sądzę, że powinna być znana dla wielu osób, bo to stara, stara pieśń naszego śpiewnika. Chciałbym jednak, abyśmy sięgnęli do niej i aby stała się naszą modlitwą do Pana w tej sprawie.